Radio Kraków Kultura.
A w Radiu Kraków Kultura czas na lekcję historii. Mateusz Bożek, dobry wieczór Państwu. Witam w audycji Jak było naprawdę, w której pod lupę bierzemy najsłynniejsze filmy historyczne i sprawdzamy, ile tej historii rzeczywiście w nich jest. Poprzednio było o gladiatorze, dziś zostajemy w czasach starożytnych. To adaptacja komiksu Franka Millera, amerykańskiego pisarza. Opowiada o bitwie pod Termopilami, jednej z głównych potyczek wojen grecko-perskich w V wieku przed naszą erą. W Iranie film został zakazany, a lokalne gazety mocno go krytykowały. Jedna z nich pisała nawet, że Hollywood wypowiedział otwartą wojnę Irańczykom. Film atakowały też feministki i znawcy historii starożytnej. Hollywoodzkich Spartiatów za wzór wzięło sobie równie duże grono. Miłośnicy broni, europejscy narodowcy, a także aktywiści popierający Janukowycza z czasów ukraińskiego Majdanu. Mówię o filmie 300 w reżyserii Zacka Snydera. Tła do scen wykonano komputerowo, tak aby przypominały komiks. Tytuł trafił do kin w 2006 roku. Sam reżyser zapewniał, że film jest niemal w 100% prawdą, ale to efekty specjalne czynią go niewiarygodnym. Przekonywał, że pod ogromnym wrażeniem tego filmu byli sami historycy. Mieli się zachwycać właśnie zgodnością z faktami. Film zdobył 2 Saturny, za najlepszy film akcji i najlepszą reżyserię. Do kolejnych 9 był nominowany. Mimo że tylko nawiązuje do prawdziwych zdarzeń, wielu traktuje go jako źródło wiedzy historycznej. Czy słusznie? No właśnie. Zobaczmy, ile prawdy jest w tej produkcji. Zapraszam. Film na samym początku opowiada o twardym spartańskim wychowaniu, w którym chłopców od najmłodszych lat posyłano na ciężkie treningi. I to jest prawda. W starożytnej Sparcie kładziono nacisk przede wszystkim na przygotowanie militarne. Dziecko miało stać się żołnierzem, który w każdej chwili miał być gotów ruszyć do bitwy. Prawdą jest również to, że wszystko zaczynało się od pewnego rodzaju inspekcji. Po urodzeniu dziecka sprawdzano, czy nie jest chore lub zdeformowane. Jeśli byłoby niezdolne do walki lub do macierzyństwa, to po prostu zostawiano je w górach, na pastwę losu. W Grecji taki zwyczaj był dość powszechny. Kult sprawności i porzucanie tych, którzy nie pasowali do reszty, podtrzymywała nawet antyczna filozofia. Choroby i deformacje noworodków postrzegano jako karę boską lub zapowiedź katastrofy. No ale skoro taki zwyczaj był w innych greckich miastach, to dlaczego kojarzymy go przede wszystkim ze Spartą? W innych regionach o zatrzymaniu lub porzuceniu dziecka decydowała rodzina. W Sparcie była to już sprawa wagi państwowej. Pierwszą próbą, jakiej poddawano noworodki, była prawdopodobnie kąpiel w winie. Zakładano, że chore dzieci jej nie przeżyją. Potem przychodziła pora na ocenę rady starszych, na opinię starszyzny. Jeśli nie była pomyślna, niemowlę porzucano w górach. Zdrowe dziecko wracało do rodziny, z którą uczyło się czytania i pisania. Z reguły, bo bywało z tym różnie. Edukacja zależała w dużym stopniu od statusu społecznego rodziców i ich majątku. Większość Spartan odstawała pod tym względem od innych Greków. Kiedy chłopiec skończył 7 lat, zaczynał trening. To tak zwane agoge. Obowiązkowe szkolenie państwowe na hoplite i obywatela. Fabuła i tym razem jest zgodna z prawdą. Chłopiec w wieku 12 lub 14 lat opuszczał dom rodzinny. Od tej pory jego życie należało do państwa, a nowym domem były dla niego koszary. Tam, nadzorowany przez opiekuna, zwykle chłopca starszego wiekiem, ćwiczył i mieszkał. Źródła historyczne nie opisują, czego dokładnie był uczony. Przy opisach Sparty mówią o bieganiu boso, o tym, że uczniowie spali na siennikach, mogli, a nawet musieli kraść, by przeżyć i uzupełnić braki w żywności. Na pewno szkolenie obejmowało walkę i polowanie. Nie wiadomo, czy posyłano ich w zimie niemal nagich z włócznią, jak obrazuje nam to film, ale faktem jest, że podczas treningów chłopiec musiał wykazać się odpornością na ból, głód i pragnienie, a walcząc z innymi, popisać się swoją odwagą i sprawnością fizyczną. Zachęcano go do ciągłej rywalizacji. Celem tak surowego szkolenia było przede wszystkim kształtowanie dyscypliny. Tępiono nadmierny indywidualizm, a na pierwszy plan wysuwano posłuszeństwo. Nie tylko wobec dowódców, ale także wobec swoich towarzyszy broni. Podczas szkolenia mężczyźni kontynuowali także naukę pisania i czytania, chociaż ogromną wagę przykładano też do muzyki. Rozpalała ducha bojowego i pomagała żołnierzom w walce. Kiedy mężczyzna kończył 30 lat, musiał się ożenić. Jeśli tego nie zrobił, mógł stracić nawet część praw obywatelskich. Nie mógłby na przykład pełnić w przyszłości urzędów. Żenił się, ale z rodziną spędzał niewiele czasu. Żył dalej w koszarach, ze swoimi towarzyszami broni. Mówimy cały czas o facetach, a warto przyjrzeć się także kobietom. W filmie do Sparty przyjeżdża perski posłaniec. Kiedy negocjuje z Leonidasem, niespodziewanie do dyskusji wtrąca się żona króla, Gorgo. Zdziwiony Pers pyta, dlaczego ta kobieta uważa, że ma prawo mówić razem z mężczyznami? Ona odpowiada, bo tylko Spartanki wydają na świat prawdziwych mężczyzn. Kobiety w Sparcie faktycznie cieszyły się znacznie większą wolnością niż w jakimkolwiek innym mieście w starożytnej Grecji. Miały prawa własności i do samodzielnego zarządzania tą własnością. Co więcej, nie musiały mieć przy tym nadzoru męskiego opiekuna, jak było w innych miastach. Kobiety w Sparcie były czymś więcej niż tylko narzędziem do produkcji męskich potomków. Były pełnoprawnymi dziedziczkami. Żony mogły być w związkach pozamałżeńskich bez obawy, że złamią prawo. W Sparcie po prostu prawo cudzołóstwa nie istniało. Dbano też o dobre wychowanie fizyczne kobiet. Miały zajęcia z rzutu dyskiem i oszczepem, mimo że to były umiejętności przydatne bardziej hoplitom. Spartanki brały udział w sesjach treningowych. Nie były aż tak żmudne i wymagające, ale wciąż podobne do tych, w których uczestniczyli mężczyźni. Wróćmy jeszcze do sceny z perskim posłańcem. Po przybyciu do Sparty żąda od Leonidasa ziemi i wody, czyli uznania władzy imperium. Takie żądania potwierdzają antyczne źródła. Persja wysłała je do wszystkich miast w Grecji. Wiele z nich uznało rządy Achemenidów, ale żądania stanowczo odrzuciły Ateny i Sparta. Według legendy, do której film zresztą też nawiązuje, Spartanie wrzucili perskich wysłanników do studni i stamtąd kazali im zabrać ziemię i wodę dla króla. Była to jednak tylko studnia, a nie otchłań bez dna. Film nie określa też dokładnie czasu, w którym do Sparty przybył ten posłaniec. Mamy wrażenie, że było to tuż przed bitwą. W rzeczywistości takie żądania wysłał poprzednik Xerxesa, Dariusz, na 11 lat przed bitwą pod Termopilami, kiedy wojny z Grecją miały się dopiero rozpocząć. W 300 przed bitwą Leonidas udaje się do wyroczni, gdzie prosi o przepowiednię. Ta jednak nie brzmi dobrze. Jak słyszymy, Grecja ma spłonąć. I tutaj kolejny raz chylę czoła przed reżyserem. Przed wyprawą Spartanie faktycznie zwrócili się z prośbą o przepowiednię do wyroczni Apollina w Delfach. Wówczas ostrzeżono ich, że w nadchodzącej wojnie albo zginie król Sparty, albo ich kraj opanują wrogowie. Leonidas w filmie dobiera spośród swoich żołnierzy 300 najlepszych Spartan, z którymi wyrusza do przesmyku Termopile, gdzie chce stawić czoła potężnej armii perskiej. Po drodze dołączają do niego kolejne siły greckie, ale wciąż to zaledwie garstka żołnierzy. Tak mówi fabuła. W rzeczywistości było zupełnie inaczej. Nieprawdą już jest to, że było tylko 300 Spartan. Tak naprawdę było ich niemal 1500. 300 było tylko Spartiatów, czyli pełnoprawnych obywateli Sparty. Pozostali to tak zwani perioikowie, osoby cieszące się co prawda wolnością, ale politycznie podporządkowani tym pierwszym. Ale jakby ich nie nazywać, ze Sparty wyruszyło prawie 1500 żołnierzy. Obok nich maszerowało kolejnych niemal 3000 wojowników z miast sprzymierzonych ze Spartą. Po drodze do Leonidasa dołączyły kolejne oddziały. W sumie armia rozrosła się do około 7000 ludzi. Mogła być większa, ale wbrew sojuszniczym zobowiązaniom nie wszystkie miasta państwa przysłały swoje wojska do obozu. Spartanie też mogli się bardziej wysilić i wysłać zdecydowanie większą armię. Ale jak się tłumaczyli, nie byli w stanie tego zrobić ze względu na religijne święto, co pokazuje też film. Reszta hoplitów miała przybyć później. Perska armia była dużo liczniejsza od greckiej. Szacunki są tutaj różne, ale wydaje się, że liczyła od 100 do 200 tysięcy wojowników, w tym piechoty, łuczników i jeźdźców. Wąwóz Termopile był jedyną drogą, przez którą wielka armia mogła wejść w głąb Grecji. Był to doskonały teren do obrony. Z jednej strony było urwisko skalne, z drugiej morze. W najwęższym miejscu przesmyk miał niecałe 20 metrów. Nawet niewielkie siły mogły się tam długo bronić i pokrzyżować plany Persów. Xerxes zdawał sobie sprawę z przewagi, jaką ma. Wysłał jednak do Greków wiadomość, w której wzywał ich do złożenia broni. Ci odpowiedzieli mu, aby do nich sam przyszedł i sam ją sobie wziął. Kiedy perski posłaniec, według przekazów, przekonywał, że od liczby perskich strzał przestanie świecić słońce, Grecy odparli, że im się to podoba, bo będą walczyć w cieniu. Do tej legendy nawiązuje też jedna ze scen filmu. Perski król postanowił zaczekać kilka dni. Myślał, że Grecy, przerażeni wielkością jego armii, sami uciekną. Tak się jednak nie stało. Wkrótce wysłał swoich żołnierzy do walki. Kolejne ataki rozbijały się jednak o ścianę greckich hoplitów, walczących w zwartym szeregu zwanym falangą. Nie pomógł nawet atak doborowych jednostek, zwanych nieśmiertelnymi. Każdy dzień zwłoki oznaczał większe problemy z zaopatrzeniem dla armii. Kampanię trzeba było zakończyć przed zimą. Wtedy szanse na znalezienie jakichkolwiek zapasów, a także dobrego miejsca na kilkumiesięczny postój dla całej armii były niewielkie. Straty po stronie perskiej były olbrzymie i wciąż rosły. Tymczasem Greków ginęło niewielu. Bronili się tak 2 dni. I wszystko wskazywało na to, że Leonidas odniesie zwycięstwo. I tak by pewnie było, gdyby nie zdrada. Otóż plany Greków pokrzyżował przedstawiony także w filmie Efialtes, choć mało prawdopodobne, aby w rzeczywistości jego ciało było tak zdeformowane. No ale nigdy nie wiadomo. W zamian za pokaźną nagrodę pokazał Persom ścieżkę, dzięki której mogli obejść Greków. Do dziś nazywana jest zresztą ścieżką Efialtesa. Xerxes natychmiast skierował tam swoje wojsko. Drogi bronili co prawda Fokijczycy, wysłani tam jeszcze przed bitwą przez Leonidasa, jednak pod naporem perskich strzał musieli ustąpić. Wycofali się do obozu, gdzie poinformowali króla Sparty o niebezpieczeństwie. Leonidas wiedział, że nie utrzyma przesmyku z 2 stron, ale odwrotu w ogóle nie brał pod uwagę. Nie wyobrażał sobie, żeby Spartanie mogli zostawić swoje pozycje i uciec przed wrogiem. Postanowił zostać razem ze swoimi towarzyszami broni. W filmie pozostali Grecy, na wieść o zbliżających się Persach, ratują się ucieczką i porzucają Spartan samych sobie. W rzeczywistości to Leonidas kazał Grekom się wycofać, nie chcąc skazać całej armii na zagładę. Rozkazu nie posłuchali jednak Tebańczycy i Tespijczycy, którzy zostali u boku Spartan. Ci drudzy woleli zginąć, niż poddać się Persom. Tak więc Leonidas miał do dyspozycji jeszcze około 1400 zbrojnych, a nie tylko 300, jak pokazano w filmie. Mówi się, że wszyscy walczący w Termopilach Spartanie i Tespijczycy polegli. Persom poddali się tylko wojownicy step. Ale według Herodota, greckiego pisarza i historyka, 2 Spartan przeżyło bitwę. Jeden z nich ze względu na chorobę został odesłany do obozu. Na wieść o przegranej walce wrócił do Sparty, gdzie jednak z niego szydzono. Chwycił ponownie za broń, by znów walczyć z Persami. Niestety zginął. Drugiego z nich, Pantitesa, w 300 ukazany jako Dolios, król Sparty wysłał z poselstwem w głąb Grecji. On też spotkał się z szyderstwami, gdy wrócił do rodzinnego miasta. I niestety przez to powiesił się. Trudno powiedzieć, dlaczego film i komiks, którego jest ekranizacją, całą chwałę przypisuje wojownikom ze Sparty. Leonidas został, bo nie wypadało mu uciec z pola bitwy. Z kolei żołnierze musieli zostać przy królu. Tespijczycy mogli odejść i nikt nie miałby im tego za złe. W końcu otrzymali taki rozkaz. A jednak zostali i walczyli do samego końca. W niektórych serwisach filmowych można znaleźć informację, że odwaga i poświęcenie 300 Spartan zainspirowały Greków do zjednoczenia się. To bzdura. Oni już byli zjednoczeni, a przynajmniej ich część. Poszczególne miasta wystawiały własne floty, które walczyły z perskimi. Klęska w wąwozie Termopile nie tylko nie natchnęła Greków do zjednoczenia się, ale osłabiła antyperski sojusz. Wiele miast poddało się Persom. Niektóre nawet oddały swoje wojska Xerxesowi. A skoro mówimy o nim, to jak w filmie został przedstawiony on i jego armia? Król królów to półnagi mężczyzna z przekutymi policzkami. Ma na sobie mnóstwo biżuterii i wygląda jak po liftingu rzęs. Cóż, zacznijmy od tego, że jego imię, Xerxes, w języku staroperskim oznacza panujący nad bohaterami. To mocne, dobitne imię dla władcy. Wzniósł nowe, wspaniałe budowle w stolicy imperium, Persepolis. Pałac królewski był pełen kolorów i figur zwierząt. Xerxes jawił się jako ulubieniec bogów. Był przystojny i postawny. Jeśli wierzyć antycznym dziełom, miał ciemne oczy, gęste wąsy i charakterystyczną, przyciętą w kwadrat brodę. Miał dar wymowy i przekonywania. Zwykle nosił obszerną szatę dworską z ciekawymi wzorami, zygzakami i pąkami kwiatów. Pod nią zawsze nosił spodnie. Chodził w butach z zamszu. Jego strój był wart fortunę. Nawet greccy dziejopisarze przyznawali, że pod względem piękności i majestatu mało kto mu dorównywał. Prawdziwy Xerxes w ogóle nie przypomina tego z filmu. Tam wygląda po prostu jak dzikus, który wykorzystuje swoich poddanych i uważa się za boga. Z kolei jego żołnierze przypominają bardziej wojowników ninja niż starożytną armię. Ubrani w czarne stroje, z zakrytymi twarzami, atakujący bez ładu i składu. W rzeczywistości perska armia składała się z doświadczonych wojowników, którzy mieli za sobą tłumienie buntów na rubieżach imperium. Oprócz nich Xerxes zabrał ze sobą chyba najsłynniejszą perską jednostkę, doborową formację znaną jako 10 tysięcy albo nieśmiertelni. Skąd te nazwy? Wojowników zawsze było dokładnie 10 tysięcy. Nawet jeżeli ktoś poległ, natychmiast zastępował go kolejny wojownik. Ich przeciwnicy mogli mieć wrażenie, że nikt z tej gwardii nigdy nie umiera. Reżyser chyba wziął to zbyt dosłownie i zamiast formacji złożonej z najbardziej doświadczonych wojowników, stworzył armię potworów, ubranych w srebrne pancerze i maski, wyjęte rodem z teatralnej garderoby. Nieśmiertelni, już tak na serio, byli z początku osobistą strażą króla. Z czasem stali się elitarnym korpusem piechoty. Piechurzy byli dobrze wyszkoleni i zdyscyplinowani. Nosili miękkie czapki, wielobarwne tuniki i żelazne pancerze przypominające rybią łuskę. Na wyposażeniu mieli krótkie włócznie, wiklinowe tarcze, długie łuki oraz sztylety przywiązane do pasa. Z kolei kawaleria, zgodnie z irańską tradycją, używała włóczni oraz łuków, by razić wroga z oddali. Film nie pokazuje jeszcze jednej rzeczy. W armii perskiej byli też greccy hoplici, z miast podbitych lub tych, które uznały Xerxesa za swojego króla. Po jego stronie stanęły nawet delfy z potężną wyrocznią. Ten wątek w filmie też jest mocno zaakcentowany. Persowie swoje sukcesy wykorzystywali oczywiście propagandowo. Byli zręczni w walce i dyplomacji. Moim zdaniem byli w tym dużo lepsi od greckich miast państw, które głównie rywalizowały między sobą. Persowie często przekupywali jednych i nasyłali na drugich. Xerxes miał pod swoimi rozkazami też doskonałych inżynierów. Kiedy chciał przeprawić się z armią z Azji do Europy, nakazał im zbudowanie specjalnej przeprawy na Hellesponcie. Obecnie to cieśnina Dardanele w Turcji. Inżynierowie wykonali dwa mosty pontonowe, stworzone z łodzi zakotwiczonych w wodzie i powiązanych razem linami z papirusu i lnu. Na łodziach ułożono drewniany na ponad 1,5 kilometra drewniany chodnik, po którym wojownicy mogli bezpiecznie przejść na drugi brzeg. Persowie byli też świetnymi administratorami. Stworzyli imperium z dobrze prosperującą gospodarką. Tworzyli na skałach monumentalne inskrypcje i spisywali teksty literackie. Mieli rozwiniętą kulturę, architekturę, w której dominowały kolory, a także religię. Zbudowali imperium, które przetrwało ponad 200 lat. Czemu o tym wszystkim mówię? Bo film pokazuje Persów jako zbieraninę dzikusów, a samą Persję jako dziki wschód. I przez to właśnie tak wyobrażamy sobie to imperium. W rzeczywistości była to jedna z największych cywilizacji starożytnego świata, z ogromnym dorobkiem kulturalnym. Cytując niektórych historyków, kiedy Persowie wznosili pałace, Grecy uczyli się dopiero sadzić rzodkiewki. Mówiliśmy sporo o wojsku, to jeszcze jedno muszę sprecyzować. Spartańscy hoplici nigdy nie wychodzili półnadzy do bitwy. Nie mieli płaszczy, bo ograniczał swobodę ruchów. Mieli lniane pancerze, a niektórzy nawet pancerze z brązu, często z wydatnym sześciopakiem. Jeśli już, to tylko taki sześciopak pokazywali przeciwnikom. Gorgo prosi Leonidasa, aby wrócił z tarczą lub na tarczy. To nawiązanie do znanej spartańskiej legendy. Jeśli wojownik wracał z tarczą, to wracał jako zwycięzca. Jeśli był na tarczy, to oznaczało, że poległ. Niestety Leonidasowi w ogóle nie było dane wrócić do domu. Powiem tak, film 300 jest co najwyżej w połowie zgodny z faktami, do których nawiązuje. To i tak dużo. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. Produkcja moim zdaniem idealizuje społeczność. Spartan pozostałych Greków pokazuje jako słabe uszy, a Persów w ogóle jako potwory nie z tej ziemi. To właśnie oni w tym filmie najbardziej cierpią. Z jednej z największych cywilizacji Snyder zrobił pokazowy obraz zła i zniszczenia. Persja zatrudniała ludzi bez względu na płeć czy pochodzenie, podczas gdy w Atenach niewiele ponad 10% społeczeństwa brało udział w wyborach. Sparta to już zupełnie inny świat. Tam była monarchia wojskowa, a nie kraj demokratyczny. Sporo wątków pokrywa się jednak z prawdą. Spartańskie wychowanie, wyrocznie, prawa kobiet. Ale filmu na pewno nie można traktować jako książki historycznej. Dokładnie 10 lat temu premierę miała kontynuacja znanej produkcji. 300, początek imperium. Film cofał nas ponownie do 480 roku przed naszą erą, ale tym razem głównym bohaterem był Ateńczyk Temistokles, który próbuje zjednoczyć Grecję, idąc na bitwę, która odmieni losy wojny. Tym filmem również się zajmiemy. Tymczasem dziękuję Państwu za dzisiejszy wspólnie spędzony wieczór. Słyszymy się za tydzień o dokładnie tej samej porze, wtorek, godzina 20. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.